Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Jacek Butlewski, witam Państwa dziś w programie o wystawie w Parku Heweliusza w Poznaniu, dokładnie na Grunwaldzie. Możemy tam oglądać wystawę zatytułowaną Obóz NKWD w Poznaniu. Stanęła na miejscu, gdzie w 1945 roku Sowieci przetrzymywali m.in. jeńców niemieckich, a także polskich patriotów związanych z podziemiem niepodległościowym.
Gdyby spytać ludzi na Grunwaldzie, co tutaj było, o tych starszych, którzy pamiętają baraki, a ich już nie ma przecież tutaj od 2006 roku, no to powiedzieliby gospoda targowa, czyli by skojarzyli to z tym miejscem, które faktycznie pełniło funkcję hotelu dla międzynarodowych targów poznańskich, ale już od początku lat 60. ta nazwa w zasadzie kojarzyła się wyłącznie z barem WSS Społem o nie najlepszej reputacji. No ale nikt nie myślałby o tym miejscu jako o miejscu, które przez kilka miesięcy 45 roku było areną dramatu tysięcy tutaj przetrzymywanych osób.
Będzie też o laureatach konkursu PTPN na najlepszą książkę o Wielkopolsce. Konkurs zdominowali historycy.
Pisałem o długim trwaniu tradycji gotyckiej w architekturze. Badałem po prostu architekturę wielkopolską, no takiej powiedzmy szeroko pojętej Wielkopolski, nie tylko dawne województwa kaliskie i poznańskie, ale też Polska Środkowa szeroko pojęta.
Program realizuje Krzysztof Jankowski, zaprasza Jacek Butlewski, a zaczynamy od utworu z dawnych lat.
Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę, nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę. Jednakże gdy cię długo nie oglądam, czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam i tęskniąc sobie zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie. Cierpiałem nieraz, nie myślałem wcale, abym przed tobą szedł wylewać żale. Idąc bez celu, nie pilnując drogi, sam nie pojmuję, jak w twe zajdę progi. I wchodząc sobie zadaję pytanie, co mnie tu wiodło, przyjaźń czy kochanie. Czy znikniesz, nie mogę ni razu w myśli twojego odnowić obrazu. Jednakże nieraz czuję mimo chęci, że on jest zawsze blisko mej pamięci. I znowu sobie zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie. Twego zdrowia życia bym nie skąpił, po twą spokojność do piekieł bym wstąpił. Choć śmiałej żądzy nie ma w sercu moim, bym był dla ciebie zdrowiem i pokojem. I znowu sobie powtarzam pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie.
Historia żywa.
Nasz program zaczynamy jednak od 69. rocznicy czerwca 56. Na obchodach był nasz reporter Krzysztof Polasik. Posłuchajmy, jak przypomniano bohaterów.
Każdy ma swoje miejsce związane z poznańskim czerwcem 56. O 6 rano delegacje złożyły kwiaty przy bramie głównej fabryki pojazdów szynowych.
To jest tradycja, to jest pamięć. Należy tą pamięć o tych wydarzeniach kultywować.
Prezes FPS Grzegorz Kucia zwrócił uwagę na historyczne znaczenie zakładów Cegielskiego.
Nie tylko przez pryzmat wydarzeń czerwcowych 56 roku, ale ta firma ma w nazwie H. Cegielski, Hipolit Cegielski, Fabryka Pojazdów Szynowych Poznań. To jest historia polskiego przemysłu, to jest historia polskiej przedsiębiorczości, to jest historia polskiej gospodarki.
W 1956 roku były w tym miejscu zakłady przemysłu metalowego imienia Józefa Stalina.
A może przypomnimy, że rok 1956 to głęboka komuna.
Mówił przewodniczący Wielkopolskiej Solidarności Jarosław Lange.
To sytuacja, w której jeszcze mamy ten okres schyłkowy, ale stalinizmu. Najgorszy okres, jeśli chodzi o terroryzm. I tutaj nagle bunt pracowników. Najpierw z firmy Cegielski, potem z innych zakładów pracy, z NTK, z MPK. I tak naprawdę chodziło o dwie rzeczy. Z jednej strony o godność człowieka. Był to też pierwszy krok ku wolności.
To nie tutaj się co prawda zaczął ten zryw, zaczął się przy bramie Cegielskiego, ale pracownicy MPK do niego się aktywnie włączyli.
Z wiceprezydentem Poznania Mariuszem Wiśniewskim rozmawiałem podczas uroczystości przy dawnej zajezdni przy ulicy Gajowej w Poznaniu.
Ba, tramwajarki przecież były też poszkodowanymi. Mamy te słynne zdjęcia, kiedy niosą biało-czerwony sztandar. Można powiedzieć, że udział pracowników MPK w tym zrywie pokazywał jakby powszechność też tego zrywu, a komunikacja miejska MPK no to jest też taki krwiobieg miasta. W związku z powyższym można pewną symbolikę też do tego wszystkiego absolutnie przypisać.
Kochanowskiego to miejsce wyjątkowe. Ulica Kochanowskiego kojarzyła się mieszkańcom Poznania tamtego czasu, okresu stalinowskiego, z miejscem wyjątkowej kaźni.
Z kolei z dyrektorem IPN w Poznaniu, Rafałem Reczkiem, wybrałem się pod dzisiejszą komendę wojewódzką policji w Poznaniu.
Budynek znienawidzony, padają z niego pierwsze strzały. Władza, która mówi o sobie, że jest władzą robotników i chłopów, oddaje strzały, zabija tych, których ma reprezentować. Należy pamiętać, że przeciwko około 400 walczącym robotnikom, którzy byli wyposażeni w kilkadziesiąt sztuk broni, władze komunistyczne wykorzystały ponad 10 tysięcy żołnierzy, dodatkowo funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, Urzędu Bezpieczeństwa. Wykorzystano ponad 400 ciężkich wozów bojowych, czołgi, broń maszynową. Dla porównania można powiedzieć, że w walkach w lutym 1945 roku, w walkach o Poznań, wykorzystano było mniej ciężkiego sprzętu w regularnej wojnie, niż to miało miejsce w czerwcu 1956 roku.
Jak włączyłem się na Młyńskiej do wędrówki na areszt, pytałem nawet starszy, ja mówię, słuchajcie, o co chodzi? Słuchaj, oszukują nas, wydzierają nas, wykorzystują, precz z komuną, precz, chcemy wolności, chcemy chleba, chcemy demokracji.
Znany działacz kombatancki, uczestnik czerwca 56, Marek Macutkiewicz, mieszkał w tym czasie przy ulicy Młyńskiej.
Z prokuratury leciały papiery, dokumenty, maszyny i tak dalej, akurat między moim wejściem do bloku a prokuraturą. Przecież nam cały czas podpalone to wszystko było. Też było krzyki. Słuchajcie, szczuny, bo tak nas nazywano zresztą po poznańsku, to było normalne, pilnujcie, żeby ten ogień się nie rozprzestrzeniał. Próbowaliśmy siedzieć, bo tam jeszcze z kolegą z bloku też próbowaliśmy tego pilnować, ale za chwilę rodzice nas pogonili, to jest jedno, a z drugiej strony już zaczęło się strzelanie tu i ówdzie, coraz bliżej strzały. I to była takie lekcja szybkiego uczenia się życia i przemyślenia, w jaki sposób żyć, żeby żyć z godnością i żyć w swobodzie, wolności.
Thank you.
parku Heweliusza na poznańskim Grunwaldzie można oglądać wystawę zatytułowaną Obóz NKWD w Poznaniu. Stanęła w miejscu, gdzie w 1945 roku Sowieci przetrzymywali m.in. jeńców niemieckich, a także polskich patriotów związanych z podziemiem. O wystawie opowiadają dr Marcin Jurek z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Poznaniu oraz Aleksander Przybylski z lokalnego Stowarzyszenia Mieszkańców Abisynia.
Kto pierwszy wpadł na ten trop? Aleksander Przybylski czy dr Marcin Jurek? Oczywiście myślę o obozie NKWD na poznańskim Grunwaldzie. Dla mnie to wielka niespodzianka.
Na to nie wpadłem ani ja, ani dr Jurek, dlatego że ten fakt był już wcześniej znany i on był w zasadzie znany od zawsze, zarówno w pamięci lokalnej, jak i potem w opracowaniach historyków. Chociażby Instytut Pamięci Narodowej prawie 10 lat temu wydał taką książkę na ten temat. Chociaż od tego czasu udało się, mam wrażenie, też sporo nowych faktów ustalić. Ale nigdy to nie była taka wiedza, tak jak zauważasz, powszechna. To znaczy, gdyby spytać ludzi na Grunwaldzie, co tutaj było, o tych starszych, którzy pamiętają baraki, a ich już nie ma przecież tutaj od 2006 roku, no to powiedzieliby gospoda targowa, czyli by skojarzyli to z tym miejscem, które faktycznie pełniło funkcję hotelu dla międzynarodowych targów poznańskich, ale już od początku lat 60. ta nazwa w zasadzie kojarzyła się wyłącznie z barem WSS Społem o nie najlepszej reputacji. No ale nikt nie myślałby o tym miejscu jako o miejscu, które przez kilka miesięcy 45. roku było areną dramatu tysięcy tutaj przetrzymywanych osób.
To miejsce ma niezwykłą historię, bardzo bogatą, bardzo taką wielowątkową. Wiele różnych tutaj tematów kompletnie odmiennych od siebie spotyka się w tej części Grunwaldu poznańskiego. Ten fragment dotyczący choćby tego miasteczka wystawowego, czy targowego, jak zwał, tak zwał, które stworzyli tutaj Niemcy, które przecież przez wiele lat funkcjonowało w przestrzeni miejskiej nawet. Mnóstwo takich nieodkrytych małych historii.
To prawda, bo można zacząć też od folwarku palaczów, czyli od czasów, kiedy tutaj było po prostu orne pole, jakaś łąka i też bardzo dużo stawów, o czym zapominamy. Jest takie jedno wspaniałe zdjęcie ze zbiorów świętej pamięci pana Kazimierza Śniegockiego z ulicy Palacza, jak jego rodzina w kajaku gdzieś właśnie w jednym z tych stawów zażywa kąpieli. Ale ta geneza, oczywiście powstanie tego w czasie okupacji, też było owiane wieloma mitami i legendami, bo być może ludziom skleiło się w tej pamięci fakt, że tu był obóz faktycznie, ale prowadzony przez Sowietów, z faktem, że to już funkcjonowało w czasie okupacji i wtedy na przykład bardzo łatwo było stworzyć tego rodzaju jakby opowieści, że to tutaj był obóz dla Polaków założony przez Niemców. Nie. Niemcy tutaj wybudowali w 1942-1943 olbrzymi kompleks barakowy. Każdy z baraków był nazwany na cześć innego niemieckiego miasta, czyli można było sobie zamówić pokój w Stuttgarcie, Kolonii, Düsseldorfie, Dreźnie i tak dalej. To były skromnie wyposażone, ale o jakimś takim powiedzmy nisko trzygwiazdkowym standardzie pokoje, które miały obsługiwać faktycznie gości targowych. Były wielkie plany, wystawy tutaj właśnie w Nowym Okręgu Rzeszy. Z tego jakby nic nie wyszło. Bardzo szybko zauważono, że no mamy problem, bo mamy jakby stojące puste baraki, gdzie tych gości tak wielu przyjeżdżających do nowej stolicy, Wartegau, nie ma. No więc Niemcy sami zaczęli to oddawać, a to na potrzeby pracowników poczty, których tu kwaterowali, czy też były tutaj jakby warsztaty dla autobusów dalekobieżnych. No różne jakby funkcje magazynowe też zaczęły tutaj działać, aż do 45, kiedy w zasadzie no, miasto jest ewakuowane. Potem oczywiście w 45 po, no nie chcę w tym kontekście używać określenia wyzwoleniu, no ale po pokonaniu Niemców przez wojska Armii Czerwonej mamy tutaj właśnie ten łagier.
Nic tylko stworzyć na gotowe baraki, które trochę wyglądają jak obóz, otoczyć drutem, zrobić wieżyczki, jest gotowy obóz.
Tak, to była zresztą dosyć częsta praktyka Sowietów NKWD. Po wyparciu Niemców, co dzisiaj się wydaje trochę szokujące, ale częstokroć zajmowano po prostu infrastrukturę po obozach koncentracyjnych, po obozach zagłady. Tak było na przykład na Majdanku, tak było w Oświęcimiu. No i w jakimś sensie było tak też w Poznaniu, chociaż oczywiście tu nie funkcjonował niemiecki obóz koncentracyjny, ale ta infrastruktura wybudowana przez Niemców została, można powiedzieć, płynnie przejęta przez Sowietów w lutym 1945 roku. Stała się to, można powiedzieć, stosunkowo blisko centrum Poznania, no taka enklawa rządzona niepodzielnie przez NKWD, gdzie mieszkańcy Poznania, Polacy, właściwie nie mieli dostępu.
Klasyczny obóz ze strasznymi warunkami pobytu, z maltretowaniem więźniów. Kto tutaj był, bo od tego nie uciekniemy?
Tu znajdowało się kilkadziesiąt baraków, które, jak się szacuje, naraz mogły pomieścić około kilka tysięcy osób. Zresztą ta wymiana więźniów postępowała, bo jedni byli zwalniani, inni byli wysyłani dalej do łagrów na terenie Związku Radzieckiego. Jeżeli chodzi o osadzonych, to byli to przede wszystkim jeńcy niemieccy, osoby wpisane na niemiecką listę narodowościową, czyli Volkslistę, ale też, co wydaje mi się szczególnie ważne, warte podkreślenia, członkowie, żołnierze polskiej konspiracji niepodległościowej. Ale osadzono tu także osoby czasami zatrzymane zupełnie, absolutnie przypadkowo. Na przykład powodem mogło być niemiecko brzmiące nazwisko, żeby kogoś uznać za, na przykład za Volksdeutscha, i to wymagało później dużej gimnastyki, dużych zabiegów, aby daną osobę stąd zwolnić. Zresztą w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu powstał nawet doraźnie specjalny referat interwencyjny, bo napływało tyle skarg, tyle próśb o interwencję, właśnie o uwolnienie stąd osób, które absolutnie niczym Armii Czerwonej nie zawiniły, że starano się drogą urzędową też jakieś naciski wywierać, no oczywiście z różnym skutkiem.
Warunki pobytu.
Warunki tutaj były bardzo ciężkie. NKWD absolutnie nie dbało tutaj o los więźniów. Przebywali oni w strasznych warunkach higienicznych, sanitarnych. Rozprzestrzeniały się choroby. Narzekano także bardzo, znamy to z późniejszych relacji więźniów, na wyżywienie. To były jakieś bardzo niewielkie porcje, które na właśnie z trudem zaspokajały potrzeby. Znamy też relacje osób, że członkowie ich rodzin na przykład w kilka tygodni po opuszczeniu obozu zmarło na przykład z wycieńczenia. No i wydaje się, że śmiertelność musiała być tutaj dosyć wysoka, aczkolwiek nie mamy jakichś jednoznacznych danych, dowodów, aby dokonywano tutaj egzekucji.
Jakieś twarde dane dotyczące ofiar śmiertelnych obozu można jakiś rząd wielkości podać?
Tak, no, o szacunki myślę tutaj będzie dosyć trudno, no bo nie mamy dokumentacji samego obozu. Próbujemy to zrekonstruować na podstawie różnych okruchów. Pewną wskazówką mogą być tutaj prace poszukiwawcze, które Instytut Pamięci Narodowej prowadził kilka lat temu, w latach 2017-2018. No i wtedy tylko w fragmentarycznym punkcie odnaleziono szczątki kilkudziesięciu osób. Nie wiemy, co prawda, kim oni byli, nie udało się tych ludzi zidentyfikować, no ale jeśli po tylu latach znaleziono kilkadziesiąt osób, no to można zakładać, żeby było przynajmniej kilka razy więcej.
Kolejne miejsce kaźni na mapie Poznania.
Myślę, że tak. Na pewno miejsce represji i chyba trochę zapomniane.
A losy byłych więźniów, bo to są też ciekawe nazwiska. Konrad Doberszuc, kojarzony potem z czerwcem 56, Cichociemni, postacie, które zapisały się w historii Polski, no ale też Niemcy.
Tak, nie wiemy za dużo o losach tych niemieckich żołnierzy. Zresztą na wystawie cytujemy też, ukazywało się później takie fabularyzowane, powiedzmy, quasi relacje. Trudno już powiedzieć, na ile wiarygodne, no ale są jakimś świadectwem też tych osób niemieckiej narodowości, które były tu osadzone, ale staraliśmy się też pokazać przynajmniej wybrane biogramy tych może bardziej rozpoznawalnych osób, które jakoś się udało zidentyfikować. Tutaj był na przykład, tak jak pan redaktor wspomniał, Jan Biały, Cichociemny, wspomniany Konrad Doberszyc, czyli piękna postać, poznański poeta, dziennikarz, skazany później na karę więzienia za wiersze o poznańskim czerwcu. Wiemy na pewno, że był przynajmniej przez chwilę zatrzymany tutaj przez NKWD w związku ze swoją działalnością w powojennej konspiracji WSG Owarta. Był też tu zatrzymany na pewno, zanim został wysłany do łagrów w głębi ZSRR, Michał Kwaliaszwili, czyli też piękna postać, dzielny Gruzin. Po włączeniu Gruzji do Związku Radzieckiego wyemigrował do Polski, rotmistrz 15. Pułku Ułanów, ale też na przykład Konstanty Łubieński, późniejszy działacz katolicki, taki powiedzielibyśmy prokomunistyczny, można by tak nazwać.
Poseł PRL.
Poseł PRL, zresztą wiceprzewodniczący Rady Państwa, ale on w czasie wojny był też zaangażowany w działalność Armii Krajowej.
Bo mnóstwo historii tak naprawdę, które można byłoby pociągnąć, pewnie dużo też pracy przed IPN-em jeszcze, jeśli chodzi o ustalenie takich bardziej szczegółowych informacji na temat tego miejsca.
To prawda, aczkolwiek te rozproszone elementy gdzieś już się pojawiały, ale tą wystawą chcieliśmy też, powiedzmy, zebrać to wszystko w całość, uzupełnić to o ciekawą ikonografię. W planie jest też wydanie, mam nadzieję, jeszcze w tym roku broszury.
Ta wystawa jest po to, żeby młodym ludziom, którzy myślą o tej przestrzeni przez pryzmat parku, świetnego miejsca rekreacji i przez pryzmat osiedli mieszkaniowych, które tutaj pobudowano w początku lat 2000, przypomnieć, że ta historia jest znacznie dłuższa. Ona oczywiście jest dramatyczna, ale jest także po prostu ciekawą historią tego, co działo się tutaj w latach PRL-u, później w tych barakach, wcześniej, więc mamy kompleksowy, przekrojowy wgląd w historię tego miejsca. Wystawa będzie prezentowana tutaj do końca września, ale będziemy chcieli, aby jakiś ślad pozostał na stałe, więc już organizujemy zbiórkę pieniędzy na postawienie tutaj pylonu systemu informacji miejskiej. Na stronach Stowarzyszenia Abisynia można znaleźć wszelkie linki, więc zachęcam do wsparcia.
Historia żywa.
Za chwilę udamy się do Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Tam wręczono nagrody autorom najlepszych książek o Wielkopolsce. Dominowały tematy związane z historią. Najpierw jednak gramy utwór z dawnych lat.
W tym mieście, co leży gdzieś tam, między Szklarską Porębą a Gdynią, mieszkał pan, co się cieszył wśród dam, zasłużeniem najgorszą opinią. Trudno by się doszukać w nim zalet, za to wady rozwijał wytrwale, więc dziewczęta nie kryły też wcale, co myślą o takich jak on. Mówiły mu, że łotr, mówiły mu, że drań, że tak byle co, że tylko ręką machnąć na. Mówiły mu, że twój, mówiły mu, a ty, mówiły raz i sto, że tyle byle pali. Choć się trudno spodziewać pomocy, że coś z prawdy do niego dotrze, że przeczuje, co jest w tym na dnie, że zrozumie, że wszystko już wie. Mówiły mu i stąd, mówiły mu, a ty, mówiły raz i znowu, że tyle, tyle tak. Trzeba sił, żeby zmienić ten świat. Ma wziąć tyle siły, słowa prawdy mówione od lat, może nawet by go odmieniły, tylko że on tak w oczy patrzył, że robiło się jakoś inaczej. I te słowa, co miały coś znaczyć, to nagle znaczyły nie to. Mówiły mu, że łotr, mówiły mu, że drań, że tam się tyle co, że tylko ręką machnąć nań. Mówiły mu i co, mówiły mu, a ty, mówiły raz i sto, że tyle, tyle i kto by się spodziewał po łotrze, że coś z prawdy do niego dotrze, że przeczuje, co jest w tym na dnie, zrozumie, a zresztą to wie.
Słuchacie historii żywej.
Wracamy do gali Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W jej trakcie wręczono nagrody dla autorów najlepszych książek o Wielkopolsce. Jedną z laureatek była Magdalena Mrugalska-Banaszak. Otrzymała nagrodę za monografię o ratuszu w 8. konkursie o nagrody PTPN-u. A wypowie się także, poza samą autorką, zasiadający w kapitule konkursowej Piotr Korduba.
Niewątpliwie z bardzo wielu publikacji pani dr Mrugalskiej-Banaszak ta się wyróżnia przekrojem chronologicznym, bo rzeczywiście mówimy przecież o kwestii, która dotyczy czasów od średniowiecza po współczesne. No i także nie ma co ukrywać rangą obiektu. To jest jednak jeden z tych absolutnie najpoważniejszych, jakie się w ogóle w naszym mieście znajdują, a z tych publicznych niewątpliwie najważniejszy. bo bardzo wpisany w pejzaż architektoniczny Poznania, ale też wpisany prawdopodobnie mocno w tożsamość poznaniaków i w taką identyfikację miasta w skali ogólnopolskiej. No jeśli śledzić jakieś druki, czy pocztówki, czy kiedyś znaczki pocztowe tego dotyczące, to właśnie pojawia się ten ratusz w swojej odsłonie z fasady, z arkadami, z centralną wieżą.
To jest takie podsumowanie, domknięcie pani wieloletniej pracy.
No tak, ja bardzo dużo i długo pracowałam, jeszcze pracuję w ratuszu Muzeum Poznania, a to jest jakby podsumowanie mojej wieloletniej pracy i badań nad ratuszem.
Historia żywa.
Co w szczególny sposób zwróciło uwagę jurorów? Najbardziej zaciekawiło, zachwyciło?
Ten konkurs oczywiście ma za zadanie wyłaniać czy wychwytywać pozycje ważne, które mogłyby bez konkursu przejść niezauważone, a więc dawać czytelnikom pewną podpowiedź, ale to nie jest akurat ten przypadek. Trudno nie zauważyć publikacji tej rangi, tej objętości i tej skrupulatności, więc w tym akurat przypadku chodziło przede wszystkim o to, żeby docenić, zauważyć, aby jeszcze właściwie wzmocnić ten efekt podniosłości, ale też po prostu przydatność tej publikacji. Jak sama dr Mrugalska-Banaszak pisze we wstępie, na tę książkę bardzo długo czekaliśmy. Ona w zasadzie była już obiecana przez inną autorkę, poprzedniczkę na stanowisku Magdy Mrugalskiej-Banaszak, dr Warkoczewską, no ale nigdy nie doszło do publikacji tamtej monografii, w związku z tym następczyni wypełniła obietnicę, z czego się bardzo cieszymy.
Co można by polecić z takich mniej oczywistych rzeczy związanych z ratuszem?
No to jest właśnie ten gotycki ratusz, który my odkrywamy i odkryliśmy podczas remontu, a z którego nie zdawaliśmy sobie sprawy. My widzimy tą renesansową bryłę, widzimy piękną salę renesansową, której remont właśnie się rozpoczyna, a nie zauważamy gotyckiego ratusza i nie widzimy elewacji zachodniej, na przykład zewnętrznej, która dzisiaj oczywiście jest w środku tego pierwszego gotyckiego ratusza, tej pierwszej siedziby władz miejskich, i dlatego bardzo zachęcamy publiczność do zajrzenia do ratusza i poznania tej naszej pierwszej odsłony ekspozycji, którą zatytułowaliśmy Poznań przed kwadro.
A co z perspektywy jurora jest takiego, co może zachęcić do takich nieoczywistości ratuszowych?
Ja myślę, że ten wątek śledzenia obrazu ratusza poza nim, to znaczy właśnie na gadżetach, suwenirach, drukach ulotnych, to jest coś, co bardzo często w tradycyjnej historii architektury jest pomijane. Nikt nie wychodzi się jakby poza sferę budynku i dokumentów ściśle z nim związanych w rozumieniu dokumentów źródłowych. A przecież ten budynek bardzo obecny wizualnie, on tworzy tę ikonosferę i ona jest zabierana, prawda, przez naszą pamięć wizualną. Więc dla mnie to jest bardzo ciekawym dodatkiem do takiej, powiedziałbym, właśnie klasycznej historii architektury z pełną rzetelnością, która została tutaj wykonana. A druga może sprawa to prześledzenie przez autorkę historii badań nad tym, prawda? Bo historia badań nie tylko jest wyrazem hołdu złożonego tym, którzy się poprzednio tym najczęściej jakoś tam przyczynkarsko tym zajmowali, ale także opowiada nam o dynamice zainteresowania tym miejscem.
Do ratusza zapraszamy, ale konkurs PTPN-u przyniósł jeszcze dwie inne nagrody. Jedna z nich dla Janusza Skoczylasa za książkę Kamienny Poznań o skałach, które tworzą miasto.
Izabela Wyszowska, AWF Poznaniu. Publikacja Kamienny Poznań jest znakomitą, nowatorską książką, która pokazuje miasto zupełnie w inny sposób niż dotychczas mieliśmy okazję czytać w różnych przewodnikach czy opracowaniach monograficznych, czyli od strony materiału kamiennego zwłaszcza, z którego wykonane są czy to posadzki, czy to różne płyty pamiątkowe, czy inne elementy w przestrzeni miejskiej, i to powoduje, że zaczynamy inaczej patrzeć na miasto. Nie tylko z punktu widzenia estetyki, techniki, tylko właśnie z punktu widzenia materiału. I to jest coś niebywałego, że tym okiem geologa właśnie autor pokazał nam nasze miasto w zupełnie inny sposób.
Jakie tam pojawiają się skały? No bo to najbardziej chyba poznaniaków interesuje, co jest pod naszymi stopami.
Tak, no różnorodne, powiem tak, że rozważa autor wszystkie możliwe, tam jest nawet takie zestawienie, w tej chwili nie powiem dokładnie o każdym elemencie, z czego wykonane. Mnie osobiście interesują na przykład nagrobki poznańskie w katedrze, bo też są tam omówione, chociażby czy to marmur czerwony, węgierski, czy to na przykład dębnicki, czy to piaskowiec, wapień i inne, prawda? Oczywiście mówi autor też o ciosach kamiennych, które które tworzyły naszą przedromańską i romańską katedrę. Mówi też o cegle, mówi o posadzkach, które były w większości też czy to marmurowe, czy z innych. W tej chwili nie powiem wszystkich fachowo, bo to on jest fachowcem, jeśli chodzi o sprawy geologiczne. Niemniej jednak naprawdę z wielką wrażliwością teraz będziemy podchodzić jako przewodnicy, jako mieszkańcy, pewnie jako turyści też w swoim mieście do tego, jak to miasto faktycznie w tej swojej kamiennej tkance powstawało.
Historia żywa.
No i jeszcze jeden laureat w 8. konkursie PTPN-u. Nagrodzono także Witolda Miedziaka za monografię Gotyk nowożytny. Tradycja gotycka w murowanej architekturze kościelnej Wielkopolski i Polski Środkowej w XVI i XVII wieku.
Badałem po prostu architekturę wielkopolską, no takiej powiedzmy szeroko pojętej Wielkopolski, nie tylko dawne województwa kaliskie i poznańskie, ale też Polska Środkowa szeroko pojęta. Badałem architekturę kościelną tego czasu wieku XVI i XVII i sprawdzałem, jak ta tradycja gotycka, czyli późno-średniowieczny sposób budowania oddziaływał później na tą późniejszą architekturę.
Tutaj w trakcie uroczystości padło stwierdzenie, że to nie jest łatwe odkrywanie tego, że przecież budynki, bo rozumiem, że tak było, że zgadza się pan z tym, co powiedziano, budynki były nadbudowywane, zmieniały się, te ślady pierwotne gdzieś tam się zatarły na przestrzeni wieków.
No, ta niełatwość tego zadania wynika z kilku rzeczy. Po pierwsze, fakt, że jest to taka praca u podstaw. W historii sztuki nazywamy to pracą, tak zwaną pierwszą historią sztuki, czyli trzeba rozpoznać najpierw, jakie są obiekty, ile jest obiektów. No i tak jak pan mówi, ta druga część, czyli jakby odkrywanie tych właściwych kościołów, badania architektury, tej pierwotnej struktury właśnie, czy tam z XVI, czy z XVII wieku. No i przede wszystkim liczba tych obiektów, które trzeba było zbadać, była ogromna. To było około 400, o ile pamiętam dobrze, różnych obiektów, do których trzeba było dojechać, wszystko przejrzeć, obejrzeć, później źródła sprawdzić, kwerendy i tak dalej. No wielka, wielka praca, no nie chwaląc się, ale dużo pracy mnie to kosztowało rzeczywiście.
Laureatom gratulujemy. Do PTPN-u przy ulicy Mielżyńskiego w Poznaniu zapraszamy. To piękne miejsce związane z historią, bo na dziedzińcu jest przecież chociażby, o czym nie każdy wie, mniej znany pomnik Adama Mickiewicza. A propos Poznania i ciekawych miejsc, za chwilę spacerownik poznański. Najpierw jednak gramy coś sprzed lat.
Zatrzymaj, bo nie wrócę więcej. Motylem jestem, na motylem jestem. Dzień minął, już pragnę jeszcze siąść tu i tam, motylem jestem.
Jak motyle, lecz my jeszcze, choć na chwilę.
Najpiękniejsze kilkanaście minut życia i ogromna cena, jaką przyszło za to zapłacić. O pomniku trzech tramwajarek rozmawiają dr Paweł Cieliczko z Fundacji Kochania Poznania i Łukasz Kazimierczak.
Spacerownik poznański.
Dziś jeszcze czerwiec, ostatni dzień czerwca i ostatni nasz spacer śladami pomników i upamiętnień wydarzeń z 56 roku. Tym razem już przenosimy się do wolnej Polski po 89 roku. Nadal nie zapomniano o zrywie robotniczym i były takie, można powiedzieć, uzupełnienia bardzo istotne, które, jak już mówiliśmy w jednym z poprzednich odcinków, nie mogły z przyczyn ideowych pojawić się w Poznaniu. Między innymi jest to pomnik poległych w Powstaniu Poznańskim. Zresztą tutaj historycy różnie oceniają, czy ta nazwa Powstanie Poznańskie jest właściwa, czy nie. W każdym razie tak jest nazwany, pomnik poległych w Powstaniu Poznańskim.
To znaczy, ja bym oczywiście bronił nazwy Powstanie Poznańskie, choćby z tego powodu, że zaproponował ją mój mistrz, profesor Lech Trzeciakowski, który w 1981 roku podczas sesji naukowej w Kolegium Minus swoją opowieść o poznańskim czerwcu zakończył frazą: proszę państwa, to było powstanie.
Oczywiście, to nie może pan być Brutusem.
Profesor Trzeciakowski, oczywiście człowiek niezwykłej kultury, elokwencji i inteligencji, nawiązywał do powstania tkaczy liońskich, więc do takiego...
Też robotniczego
zrywu. Natomiast oczywiście wszyscy zgromadzeni na sali doskonale zrozumieli, że mówiąc powstanie, on ma coś zupełnie innego na myśli, do czegoś zupełnie innego nawiązuje. I stąd choćby przez tą wagę warto tak właśnie to wydarzenie nazywać.
Tym bardziej, że honoruje on konkretne osoby poległe i też w takim miejscu, które ogniskowało walki, czyli tak, przy ulicy Kochanowskiego-Dąbrowskiego.
Pomnik ten powstał na początku lat 90. Znajduje się on niemal naprzeciw budynku, w którym wówczas w 56 roku znajdował się Urząd Bezpieczeństwa. Tam toczyły się te najpoważniejsze walki i sporo osób właśnie odniosło rany czy zginęło. Pomnik składa się z 9 tablic, na których są nazwiska poległych, a zwieńcza go orzeł w koronie. Tam z nim się wiązało wiele perturbacji, wiele problemów, skradziono tablice, odzyskano je. Natomiast ważne jest to, że padają tam nazwiska tych, którzy zginęli, natomiast my tak naprawdę do dzisiaj, tak do końca, to nie wiemy, ile osób w poznańskim czerwcu zginęło. IPN podaje nieco inne liczby, autorzy, badacze nieco inne. Natomiast tym pomnikiem nadano imiona tym bohaterom. Pokazano konkretne...
Tak, bohater.
Podano ich nazwiska i nagle to przestało być tylko manifestacją robotniczą, ale powiedzieliśmy, okej, tam były ofiary, tam zginęli ludzie.
Tam dodano też symbolicznie mur z czerwonej cegły, który nadaje temu takiego dreszczyka, powiedziałbym, emocji. Tak. Też to tło istotne.
Tak, oczywiście. Nawiązujące właśnie do tych budynków, a może nawet bardziej do takich cel więziennych, bo przecież wielu z tych ludzi też odniosło rany w ubeckich katowniach.
Historia żywa.
Łącznik, który będzie z kolejnym miejscem nam się i pomnikiem łączył, czyli w tym odsłonięciu pomnika ofiar Powstania Poznańskiego, dokonała tego otwarcia była tramwajarka Helena Przybyłek-Poręba.
Tak.
Tych tramwajarek było więcej, no ale ona akurat w tym pomnik.
Tak, pani Helena Przybyłek została wtedy też obywatelką honorową Poznania. Wtedy ją jakby o niej sobie przypomniano i doceniono.
Ona została postrzelona w czasie.
No niestety, to jest w ogóle tragiczna historia. Niestety przypomniano sobie o niej na bardzo krótko. Zresztą kilka lat później zmarła i właściwie na lata o tym zapomniano. A oczywiście wiąże to się z pomnikiem, do którego ja mam największy sentyment. No dlatego te, oczywiście, że byłem inicjatorem jego powstania.
To powiedzmy od razu, chodzi o pomnik
trzech tramwajarek.
Trzech tramwajarek. Tak. I to była dla pana sprawa osobista.
Tak.
Niemalże.
Tak. Udało mi się razem z Fundacją Kochania Poznania doprowadzić do tego, że ten skwer, na którym stała przez lata drewniana kolektura Totolotka, został zrewitalizowany, nazwany skwerem trzech tramwajarek, no i że stanął na nim pomnik trzech tramwajarek. Te trzy tramwajarki to są takie postacie ikoniczne.
Teraz.
Teraz.
Teraz stał się.
Tak, teraz
Dodajmy teraz, bo przez lata kompletnie zapomniane.
Tak, one zupełnie nie istniały. Gdzieś, przeglądając materiały Muzeum Poznańskiego Czerwca, trafiłem na to zdjęcie właśnie trzech tramwajarek niosących rozciągniętą flagę. Zacząłem się tym wątkiem interesować.
W tych mundurach, bo to było widać, tak, że to są tramwajarki.
W tych tramwajarskich mundurach.
Mundury takie.
No i zacząłem się interesować historią tych kobiet. Okazało się, że gdzieś zachowało się sporo materiałów, wspomnień i że są to historie absolutnie wstrząsające. I cieszę się, że ten pomnik stoi te kilkanaście metrów od pomnika ofiar Poznańskiego Czerwca, ponieważ on dopowiada tę historię. Mhm. Bo o ile ofiary Poznańskiego Czerwca to jest ta taka nasza polska martyrologia, ci ludzie, którzy wyszli na ulicę, którzy zginęli, o tyle opowieść o trzech tramwajarkach jest opowieścią o cierpieniu kobiet, o ich ofierze, która jest zupełnie zapominana, spychana na margines.
I w zasadzie też taka nieproporcjonalna do tej, w cudzysłowie, winy, którą one miały wtedy popełnić.
Znaczy, wszyscy byli tam tak naprawdę chyba bez winy, natomiast ta skala barbarzyństwa, które spotkała te kobiety, jest niewyobrażalna. Pani Helena Przybyłek została postrzelona z Urzędu Bezpieczeństwa. W efekcie 3 lata spędziła w szpitalach, straciła nogę, była osobą niepełnosprawną. Natomiast na domiar nieszczęścia spotkała w tym szpitalu mężczyznę, który okazało się, że choruje na chorobę Bergera. I później ona straciła pracę, straciła wszystko, wylądowała w jakiejś w swojej wsi podkaliskiej i tam ona bez nogi musiała pracować, żeby utrzymać męża, dzieci jako wyrobnicy w polach. Co więcej, ta opowieść o niej jest tragiczna, ponieważ wszyscy kojarzyli ją z Poznańskim Czerwcem, ale nie był to powód do dumy. Ona była wyśmiewana z tego powodu, że w tak nieracjonalny sposób naraziła życie i to spowodowało jej upadek.
Historia żywa.
I wszystkie te 3 tramwajarki, opowiadając o tym wydarzeniu, mówią o tym, że ten moment, kiedy one szły na czele pochodu, one nawet nie wiedziały do końca, jak to się stało, że to one idą na czele tej manifestacji, był dla nich takim dniem, kiedy one, to były nastoletnie dziewczyny, 19-18 lat, poczuły, że są ważne, poczuły, że są istotne, że są szczęśliwe i za te kilkanaście minut tego szczęścia, tej radości zapłaciły potem całym życiem. Niemniej tragiczna jest opowieść o Stanisławie Sobańskiej, która co prawda nie została ranna, ale dopadło ją UB. Została tak skatowana w katowniach UB, że wyszła jako inwalidka pierwszej grupy. Niezwykła jest też historia Marii Kapturskiej, która tego dnia była w cywilnym ubraniu, która także została złapana przez UB, także została skatowana, ale ta kobieta, ta dziewczyna miała jakiś niezwykły zupełnie hart, bo w 1957 roku ona wytoczyła proces UB-kom, domagała się odszkodowania za to, co ją spotkało i zapadł wyrok zupełnie przerażający. Sąd uznał, że jej roszczenia o to, że uczyniono ją kaleką, są bezpodstawne, bo skoro odstąpił od ścigania uczestników wydarzeń Poznańskiego Czerwca, to także nie będzie ścigał tych ubeków czy milicjantów, którzy ją skatowali, bo to były takie specjalne dni, kiedy u ludzi puszczały emocje i ta kobieta została z tym swoim kalectwem i z brakiem poczucia sprawiedliwości.
Niezwykle symboliczny jest ten pomnik, właściwie nasiąknięty wszystkimi symbolami, które wiążą się z 56 rokiem, z czerwcem ówczesnym.
Tak, bardzo na tym zależało. To jest pomnik bardzo skromny. On jest w formie takiego gabionu splecionego drutu, który no, symbolizuje kraty tych aresztów, w których te kobiety były katowane. W środku są bazaltowe kostki, takie, którymi uczestnicy tych wydarzeń rzucali w okna Urzędu Bezpieczeństwa, skąd do nich strzelano. I na tym jest taka miedziana tablica, na której wyryte jest to zdjęcie, czy te postaci z tej fotografii trzech tramwajarek i krótki napis memoratywny poświęcony ich pamięci. I powiem jeszcze, że ten pomnik powstał dzięki Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu. Udało nam się wtedy przekonać pana prezesa firmy tramwajarskiej, że tramwajarze są taką ostatnią wielką firmą, która jeszcze istnieje w Poznaniu, z tych, których pracownicy brali udział w...
Czyli, że trochę dźwiga dziedzictwo Czerwca.
Tak, dźwiga to dziedzictwo, bo już nie mamy ZNTK, Cegielski to jest cieniem dawnej wielkości, Pometu, Wiepofamy, tych zakładów już nie ma. Zostało tylko MPK. Poza tym też MPK miało kluczowe znaczenie dla Poznańskiego Czerwca, bo to MPK, zatrzymanie tramwajów, sprawiło, że to stało się powstanie miejskie. W przeciwnym razie byłaby to demonstracja pracowników widleckich zakładów. I MPK sfinansowało przygotowanie tego gabionu. I ten pomnik stanął jako instalacja tymczasowa na tym placu. Jego odsłonięcie momencie było transmitowane przez telewizję, było kilkanaście pocztów sztandarowych i pomnik został właściwie przykryty wieńcami kwiatów. I tutaj miasto Poznań się zreflektowało i zaproponowało, żebyśmy ten gawion zostawili jako instalację tymczasową, a w międzyczasie przygotowaliśmy dokumentację i dzięki temu ten pomnik zaistniał w tkance miejskiej jako pomnik taki już docelowy. Nie ukrywam, że mam ogromną radość. Niejednokrotnie zmieniam trasę przejazdu przez Poznań, żeby koło niego przejechać, spojrzeć i tam niemal zawsze znajduję jakiś kwiat, jakiś znicz, jakąś wiązankę, która pod nim leży. Widać, że te tramwajarki bardzo trafiły do serc poznaniaków i bardzo się o nich pamięta.
I my, proszę Państwa, polecamy, może niekiedy warto zmienić trasę przejazdu, minąć trzy tramwajarki.
A można tam nawet sobie usiąść, bo są takie miłe ławeczki i posiedzieć w tym miejscu tak bardzo naznaczonym przez historię.
Spacerownik poznański.
Dziś w naszym programie to wszystko. Za uwagę dziękuję Państwu Jacek Butlewski. Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski. Do usłyszenia.
Historia żywa.